Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam do naszych rozmów, rozmów niedokończonych. Jest Bóg, teologia o istnieniu Boga, tak brzmi temat naszych rozmów, a naszym gościem dzisiaj jest ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, profesor teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Witamy księże profesorze na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Z dalekiego Rzymu, słyszymy doskonale, cieszymy się bardzo, że ksiądz z nami jest.
Skype działa.
Skype działa, internet też, a więc jesteśmy daleko, ale blisko. Księże profesorze, o Panu Bogu chcemy mówić tutaj. Pamiętam kiedyś przed laty czytałem wywiad z panem profesorem Zbigniewem Religą. I już wiedział, że jest umierającym człowiekiem. I pyta się go dziennikarz, mówi tak, panie profesorze, jest pan lekarzem, kardiologiem, operacje na sercu, czy tam operując, w takich sytuacjach nieraz ludzi ekstremalnych, czy pan tam nie widział duszy, bo profesor Religa no, był człowiekiem niewierzącym. I pyta się go, czy pan tam nie widział wiary, czy pan gdzieś nie znalazł, gdzieś tam operując na sercu, w tych takich wymiarach, bardzo takich no, sytuacjach nieraz ekstremalnych.
Tak, tak.
Wiemy, znamy jego dorobek naukowy i życie. Czy pan tam gdzieś nie spostrzegł pana Boga, jakieś iskierki wiary? A on mówi, nie mam tej łaski. Tak to pamiętam wtedy nazwał. Nie mam tej łaski wiary. Jak to jest z tą wiarą? Jeszcze raz zapytam ponownie, bo to jest chyba, no właśnie, czy łaska każdemu dana?
Te różne opowieści o śmierci klinicznej to są świadectwami tego, że jak coś takiego się dzieje, to dusza z góry widzi lekarzy i słyszy, co oni mówią ewentualnie, ale lekarze nie słyszą i nie widzą tejże duszy. Tak trochę żartuję, ale no, to nie są żarty właściwie, bo rzeczywiście takich świadectw tego rodzaju o jakby unoszeniu się nad własnym ciałem podczas tego rodzaju sytuacji jest sporo. No trudno mi tutaj mówić o profesorze Religze, dlaczego tak, nie wiem czy był niewierzący, czy może takie osoby raczej mówią, że są agnostykami, to znaczy nie wiedzą, nie czują, nie jakby nie doświadczają jakiejś potrzeby, żeby się głębiej nad tym zastanawiać, czy jest coś po śmierci.
On mówił z szacunkiem o wierze. Mówił nawet, on mówił z szacunkiem wielkim o wierze. Mówi, nie mam tej łaski. Tak to nazwał. Pamiętam dokładnie.
No tak, tak. Tylko troszeczkę uderza taki jakby, no nie wiem, czy za tym nie ma tej łaski, kryje się taka pokora, czy troszeczkę brak zainteresowania jakby tematyką. Są tacy ludzie, skądinąd ciekawi, czasem wybitni, uczciwi, no, którzy wydają się, że jakiegoś takiego nie mają wyczucia tego, co nazywamy tajemnicą rzeczywistości, takiej ciekawości, a co po tamtej stronie, jeśli coś jest. Bo tak w ogóle, jeśli chodzi o formy niewiary, to no, długo by tu rozprawiać, ale dawniej były takie ateizmy, takie formy niewiary walczącej, typu intelektualnego, prawda? I tu można byłoby wymienić takich filozofów szczególnie jak Sartre, czy Marx, czy Nietzsche, czy Freud. No oni z różnych powodów jakby udowadniali, że Boga nie ma. Sartre, tak sobie przypominam taką historyjkę, ale prawdziwą, on jako nastolatek gdzieś tam się bawił w farbami i poplamił jakiś dywanik i próbował, no była taka plama dosyć nieprzyjemna i on próbował to jakoś tak zatrzeć ślady. No nie udawało mi się zupełnie tego wyczyścić, żeby rodzice nie widzieli, żeby nikt się nie zorientował. I w pewnym momencie sobie uświadomił, że no Bóg to wszystko widzi. Także na nic tego jego, bo Bóg to widzi. I zdenerwował się na tego Boga, którego doświadczył w tamtym momencie jako podglądacza. I stwierdził, że jeśli jest Bóg, to człowiek jest niczym. I potem w wielu swoich tekstach tę tezę filozoficznie rozwijał.
No tutaj
No
dotykamy
Max Planck.
fundamentalnej kwestii obrazu Pana Boga. To jest troszkę oddzielny temat w tym momencie, nam tutaj się gdzieś wyłania, ale.
No tak, tylko że to jest taka niewiara, jakieś doświadczenie, które potem jest podtrzymywane, rozwijane filozoficznie i rodzi się z tego taki, i to do tej pory można spotkać taki pogląd, że no właśnie w imię człowieka, jakby w imię wielkości człowieka, w imię wolności człowieka trzeba Boga zanegować, bo
Taki ateizm
jeśli
humanistyczny.
tak, taki ateizm humanistyczny walczący, tyle, że no cóż, no co on może zaproponować tak na dłuższą metę? No te 70, 80, może trochę więcej lat życia i potem właściwie nicość, no jakąś taką heroiczną śmierć, butną troszeczkę, prawda? Chociaż to też potem zależy, jak choroba człowieka zdegraduje i starość. No to jest oczywiście, myślę, że niekiedy też zdarzają się tacy wierzący, którzy nie odrzucają Boga, jak najbardziej chcą wierzyć, są praktykujący, natomiast ten obraz Boga, jaki w sobie noszą, jest powodem ich zgryzot, bo ten Bóg go odbierają jako kogoś, kto ich ciągle podgląda, sądzi, prawda, widzi. Są zestresowani tym faktem. Nie czują się jak bezpiecznie, jak dzieci w ramionach ojca, ale właśnie wręcz na odwrót. Ale pomimo to, no, w tego Boga wierzą. Są też, no, tutaj te inne nazwiska, które wymieniłem, Marx, Nietzsche, Freud, co czasem to ich się nazywa takimi obcymi prorokami, mistrzami podejrzeń, ale też obcymi prorokami. W tym sensie, że oni, tacy filozofowie, którzy walczyli z różnych pozycji z wiarą, z Panem Bogiem, oni paradoksalnie mogą nam pomóc oczyścić naszą wiarę i nasze wyobrażenia o Bogu. Nietzsche na przykład mówił, no, był takim chyba najbardziej radykalnym przeciwnikiem Pana Boga i chrześcijaństwa w szczególności, prawda? Bo mówił, że no Jezus to wymyślił coś takiego, żeby sam był słaby i żeby wspomóc słabych ludzi. A zatem człowiek słaby, który nie ma jakichś talentów, który ciągle przegrywa, który budzi litość, no to sobie wymyślił, że właśnie z tej litości, z tej słabości, z tego wszystkiego to uczyni moc. I umieranie na krzyżu miałoby być zwycięstwem, prawda? A ten, który wygrywa i krzyżuje, miałby przegrywać w dłuższej perspektywie. On to nazywał takim mechanizmem resentymentu, czyli robieniem ze słabości cnoty i tworzył tę swoją ideę nadczłowieka i niewątpliwie to się przyczyniło jakoś potem do faszyzmu. Freud z kolei uważał, że, ale też, no i czasem rzeczywiście troszeczkę można przeżywać chrześcijaństwo w takim duchu, no fałszywym, takiego właśnie resentymentu. Freud z kolei mówił, że właściwie wiara w Boga to jest jakieś poszukiwanie ziemskiego ojca, prawda? I też pewno czasem się zdarza, że ta wiara nasza jest takim trochę właśnie szukaniem ojca, czy też przenoszeniem pewnych cech ojca na tego kogoś, kogo nazywamy Bogiem. Marx z kolei mówił, że no to Bóg to jest wymyślony przez klasy panujące, żeby uspokajać, a zarazem ciemiężyć te niższe klasy, bo się mówiło, prawda, no trochę tutaj rzeczywiście źle wam się żyje, ale cierpliwości w niebie czeka na was nagroda. I też, no, tak jak trzeba być krytycznym wobec Marksa, marksizmu czy neomarksizmu, tak samo ta analiza, ona w pewnych sytuacjach jest prawdziwa, to znaczy rzeczywiście tak wykorzystywano czasem wiarę w Boga, by uspokajać tych maluczkich uciemiężonych. Tyle, że dzisiaj to ja nie widzę takiego rzeczywiście intelektualnego ateizmu. No trochę tam jest ten Richard Dawkins, napisał tę książkę Bóg urojony i to taki walczący ateista. Ja czasem głosząc rekolekcje dla księży mówię, on ma więcej w sobie pasji Boga, to znaczy walcząc z Bogiem, niż czasem księża w głoszeniu Pana Boga, prawda? No bo rzeczywiście biolog tak dużo czasu poświęca i z taką pasją atakuje wszystkie religie i wszystkie obrazy Pana Boga, Richard Dawkins. Ale tak to generalnie ten ateizm dzisiaj, on jest bardzo miałki intelektualnie. To właściwie nie ma z czym dyskutować. To jest taki często jakiś trochę upolityczniony ateizm, trochę taki usprawiedliwiający własne wybory, które z religią no, tak nie wprost mają wiele wspólnego, jakieś doświadczenia życiowe. Taki trochę niepoważny ten ateizm jest. To czasem w internecie można takie argumenty tego rodzaju, ale nie tylko w internecie. Ja pamiętam kiedyś, to było dawno temu, ja byłem młodym jezuitą i wtedy Życie Duchowe, które do tej pory istnieje, takie pismo jezuickie wydawane w Krakowie, tam wtedy jego szefem był słynny Stanisław Obirek, słynny, bo porzucił kapłaństwo, życie zakonne i zdaje się również wiarę chrześcijańską. I on tam taki nawet ciekawy numer wtedy wydawał, generalnie w co wierzy ten, kto nie wierzy. I tam takich tuzów, największy to chyba był Lem, udało mu się zaprosić, żeby coś napisali. No i mnie poprosił, żebym polemizował z takim profesorem Woleńskim, żebym, znaczy, coś napisał na jego tekst. A to jest słynny logik, profesor światowej sławy logiki. No i ja mówię, ojej, to tam mnie zmiażdży tymi argumentami jakimiś logicznymi, prawda? Natomiast słynny pan profesor, logik światowej sławy, już w drugim tekście coś tam pisał, że no jak mu mama zmarła, to ksiądz chciał dużo pieniędzy za pogrzeb. Coś mu się nie podobało, Radio Maryja, pamiętam, prawda, wtedy. No. I to takie były powody. Także ten dzisiaj taki ateizm jest często troszeczkę, no bym powiedział, niepoważny. No jest taki no może ateizm, odrzucenie Boga, takie po jakichś trudnych doświadczeniach życiowych, na przykład śmierci dziecka, i wtedy ludzie mówią, gdyby Bóg istniał, to takie rzeczy by się nie działy, prawda?
Spytam jeszcze a propos tych dwóch form, ta taka intelektualnie umotywowana, o której tutaj mówił ksiądz profesor, i ta taka miałka, jak to ksiądz nazwał, taki ateizm, taki praktyczny, też to nieraz chyba tak można nazwać.
No właśnie, praktyczny.
No właśnie. Ich,
to jest to miałka.
No właśnie. Czy ta forma nawet tej walki takiej intelektualnej, jak tu pan wspomniał, ksiądz profesor, o Dawkinsie, tak? Ile w nim zapału w tej walce z Bogiem. Czy on już nie wyraża jakiegoś zainteresowania Bogiem? Negatywnego, ale zainteresowania. Natomiast ten ateizm praktyczny, chcę spytać, który jest bardziej radykalny? Do tego zmierzam. Gdzie w tym miałkim to jest w ogóle temat niegodny nawet, żeby z nim walczyć, żeby jakoś argumentować, że Boga nie ma.
Ja bym powiedział, że no oczywiście ten ateizm Dawkinsa jest dosyć radykalny. Tyle, że z Dawkinsem można rozmawiać, z tego coś można się spierać, z tego coś może wynikać. No, kardynał Pell, australijski kardynał, spierał się z Dawkinsem w telewizji chyba australijskiej czy brytyjskiej. Natomiast i w tym sensie, chociaż on jest radykalny, taki ateizm, to tam jest jakiś punkt zahaczenia. To często może być tak, że taka osoba rzeczywiście tak właściwie jest zainteresowana Panem Bogiem, prawda? Tyle, że no, ciągle zbiera te argumenty, że Pana Boga nie ma. Natomiast z tym takim praktycznym, miałkim ateizmem, to właściwie nie wiadomo, co począć, bo to jest taka obojętność często. Czasem są tam jakieś emocje, a czasem jest taka po prostu jakaś taka obojętność, takie wzruszanie ramionami. I to, nie wiem, to Pan Jezus sam by sobie z czymś takim czasem nie poradził, bo to takim człowiekiem trzeba by wstrząsnąć najpierw jakoś, żeby on w ogóle tak się ocknął i stwierdził, że to jest temat jednak ważny, prawda? Temat ważny. W ogóle mnie się wydaje, że trochę jakby tak z różnych powodów straciliśmy pasję pytania o Boga. No dawniej człowiek może wcale nie był taki lepszy, też grzeszył, ale miał i to nie tylko dlatego, że no wiele rzeczy, które my dzisiaj rozumiemy z naukowego punktu widzenia, to taki człowiek sprzed iluś tam wieków czy kilkunastu wieków nie potrafił sobie wyjaśnić i bardziej był skłonny widzieć gdzieś tam Boga w różnych wydarzeniach naturalnych. Ale dlatego, że po prostu no, pytanie o zbawienie, o życie wieczne dla tych ludzi było ważne. I teraz dzisiaj ja rozumiem, że no, ktoś może z różnych powodów mieć mocniejszą lub słabszą wiarę, ale samo pytanie wydaje mi się fascynujące po prostu, prawda? Natomiast tak sobie w punkcie wyjścia przyjąć, że no, no tam pożyję te 80 lat i potem koniec, czarna dziura, nic nie ma. I właściwie spoko, prawda? Spokój taki. To mnie zadziwia, bo mniej ten temat, no teraz 60 lat skończyłem, to tym bardziej, no myślę, że nie traktuję tego jakoś lękowo, ale to jest fascynujące. To pytanie, ta nadzieja życia wiecznego, spotkania się z tym, który jest Panem życia i śmierci, to jest fascynujące i trzeba mieć jakieś powody, żeby, już nie mówię odrzucić, ale żeby się tym nie zainteresować, prawda? Nie postawić sobie pytań, nie porozmawiać. No, czasem tak powracam do tego, co tutaj ojciec na początku powiedział, przytaczając wypowiedź profesora religii. Mówię, nie wiem w jakim duchu on to powiedział, ale czasem to, że no nie mam łaski, to jest takie odepchnięcie tematu, prawda? Widocznie nie mam łaski, ale może widocznie jakoś jesteś bardzo zamknięty na te łaski i pytanie, dlaczego cię to w ogóle nie interesuje, prawda? Może tak trzeba byłoby sobie postawić pewne kwestie.
A jeszcze taka forma niewiary dzisiaj też chyba spotykana, nie wiem, czy częściej, czy rzadziej niż w przeszłości, mianowicie ateizm, który neguje, czy obawia się, tak powiem, boi się ludzi, którzy mówią, że istnieje prawda, że istnieje Bóg. I zaraz tu się odzywają głosy, że o fanatyzm, o jakiś taki fundamentalizm, tak, jak to w ogóle, że istnieje prawda, tak? I już tutaj się gdzieś wręcz oskarżenia o terroryzm wręcz. Czy to nie jest jakaś też nowa forma ateizmu? O tym pisał dużo Benedykt XVI wcześniej jeszcze jako profesor, kardynał. To była chyba też jego pasja, że istnieje prawda. Tak, jest fundament tej prawdy, jest Bóg. No i też to imię Benedykt, tak? A więc ten, który kładł fundamenty tożsamości pod Europę, benedyktyni.
Tak, ja trochę tych tekstów właśnie o sporze wokół prawdy Józefa Ratzingera czytałem, też pisałem na ten temat. To świetne teksty, też ta książka Wywiad Światło Świata, tam też o tym mówi papież Benedykt XVI. I rzeczywiście prawda jest na cenzurowanym, a Bóg widziany jako strażnik prawdy jest odrzucany. Tyle, że tu jest taki troszeczkę problem, bo ja się zgadzam z Benedyktem, ale w pewnym momencie mam ochotę go doprecyzować w tym sensie, że Benedykt XVI i wielu myślicieli współczesnych, tak patrzących na rzeczywistość z punktu widzenia wiary katolickiej, mówi, że no mamy do czynienia z tym relatywizmem, prawda? Czy jakimś takim hiperindywidualizmem, jak to ostatnio stwierdził prymas Holandii goszczący w Polsce. Tylko że proszę zauważyć, że relatywizm to polega na tym, że na przykład, no nie wiem, temat aborcji. No to ktoś mówi, no dobra, tam ktoś uważa, że to zabójstwo człowieka, ktoś inny tak nie ma zdania, ktoś inny, że to prawo człowieka. No to każdy tam sobie może myśleć jak chce, dajmy spokój, chodźmy na piwo. Natomiast tutaj my mamy do czynienia z ideologiami, które z jednej strony relatywizują, ale nie wszystko, relatywizują dziedzictwo chrześcijańskie. To, co mieliśmy, na czym powstała Europa. Natomiast w to miejsce wsadzają swoje nowe dogmaty i biada tym, którzy te dogmaty w jakiś sposób publicznie negują. To przecież kara za mowę nienawiści to na tym polega, prawda? Żeby zamykać usta.
Naruszenie dogmatu laickiego.
Aborcja jest zła, no to nienawidzi kobiet, prawda? Czyli proszę zauważyć, że tu nie ma tak naprawdę relatywizmu, tylko jest podmianka. Z jednej strony się głosi tak niby relatywizm, wolność, każdy myśli po swojemu, a potem się okazuje, że nie każdy myśli po swojemu, bo proszę tak posłuchać, ja tak patrzę na młodych, słucham, no to mam wrażenie, że jak ja byłem młody w latach 70., 80. już mniej młody, to my mieliśmy w tej szarej komunistycznej Polsce większą wolność myślenia i większy pluralizm między nami istniał niż teraz. Teraz bardzo wielu młodych, no nie wszyscy na szczęście, ale jest sformatowanych tymi różnymi społecznościowymi portalami, filmami na Netflixie, prawda, i taką propagandą, która leci i do nich dociera różnymi kanałami. I tak naprawdę jak potem zadać jakieś pytanie, to oni wszyscy gadają to samo. To tak samo jak celebryci, prawda, i aktorzy. Więc leci ten sam tekst. Czyli tam nie ma tak naprawdę relatywizmu, tylko jest odrzucenie i tego, co było. To jest ta pokusa szatańska, bo Pan Bóg stworzył świat, stworzył człowieka. Ten człowiek żył sobie w raju. I oto przychodzi diabeł i mówi, no relatywizuje to wszystko, relatywizuje tę rzeczywistość, ale po co? Po to, żeby wsadzić swoją ideologię. A ideologia jest ta, no wy musicie ustanowić prawo, bo Pan Bóg jest zazdrosny o was, prawda? To jest ta główna taka, główny fałszywy obraz Pana Boga podsuwany nam przez diabła od początku dziejów, że Bóg nas nie kocha, Bóg nas ogranicza, Bóg jest zazdrosny i jak porzucimy Boga, no to nareszcie będziemy sobą, będziemy prawdziwie ludźmi. Ale to się kończy zawsze porażką. Widzimy, że jesteśmy nadzy, grzeszni, słabi i idziemy ku śmierci, prawda?
Pamiętaj, ksiądz, jak przed laty nie wpuszczono z wykładem na La Sapience rzymską uczelnię Benedykta XVI?
No tak, no to rzeczywiście pamiętam i często o tym wspominam. Bo to było rzeczywiście straszne. To znaczy taki pokorny, bardzo subtelny myśliciel, no jeden z wybitniejszych umysłów, uważam, XX wieku, Józef Ratzinger. I oni go nie wpuszczają w imię czego? No, pewno sobie myśleli, że w imię tolerancji, otwartości, ale to jest właśnie, jak pewne grupy ludzi mówią, tolerancja, otwartość, dialog, praworządność, to trzeba pamiętać, że one to rozumieją nie w sposób normalny, tylko neomarksistowski. Czyli to jest zupełne odwrócenie, tak jak była demokracja ludowa, która nie była w ogóle demokracją, tak teraz mamy taki zamordyzm demokracji liberalnej, liberalno-lewicowej, która też niewiele przypomina demokrację, ale ci ludzie będą uważali, że to jest właśnie demokracja.
Jak takim ludziom, jak mówił ksiądz profesor, takim no, sformatowanym, tak, spod pewnej jednolitej matrycy, gdzieś jakby wychodzącym, jakim mówić o Bogu dzisiaj?
No to tak sobie przypominam to czytanie ewangeliczne, w którym Pan Jezus wysyła uczniów, żeby głosili Królestwo Boże, które przyszło wraz z przyjściem Jezusa. I mówi, że no jak was nie przyjmą gdzieś, no to strząśnijcie proch z waszych sandałów i idźcie dalej. To znaczy Kościół chce iść do wszystkich, trzeba wykonywać jakieś wysiłki, starać się, żeby rzeczywiście dotrzeć do różnych środowisk, również oddalonych. Ale bez przesady, to znaczy jeśli ktoś nas rzeczywiście nie chce słuchać, jest zatwardziały, no cóż, powierzajmy go miłosierdziu Bożemu, czekając na to, że Duch Święty jakoś tam zmiękczy serca takowych i idźmy gdzie indziej. To znaczy świat jest duży i mamy naprawdę jako Kościół wiele różnych możliwości, żeby głosić Słowo Boże, żeby umacniać już wierzących, żeby ewangelizować tych, którzy jeszcze nie uwierzyli albo troszeczkę uwierzyli, ale nie dokonali ostatecznej decyzji. Także poza tym, znaczy nie czujmy się jakby, na szczęście to nie my jesteśmy zbawicielami, prawda? Zbawiciel jest jeden, a my go głosimy. Jak ktoś na pewno nie chce słuchać, to no idziemy dalej i tyle. I teraz no jak głosić? Tu znowu no mi się wydaje, że nie ma jednej metody. Takie jest powiedzonko, może brzydkie, każda potwora znajdzie swego amatora, ale to tak samo trochę jest z przepowiadaniem. To przypomina mi się taka opowieść prawdziwa, bo to kolega mi opowiadał, jezuita z Torunia właśnie. I tam w centrum mamy Kościół Świętego Ducha. No i współbrat siedział w konfesjonale, no ale jakoś tam nie było wielu penitentów i akurat mógł trochę posłuchać kazania. No i drugi współbrat tam odprawiał i to kazanie głosił. No i ten w konfesjonale trochę prawie, że złorzeczył. No może nie złorzeczył, ale narzekał, że no ale ten nudziarz, prawda, no to jak można tak kazania mówić. No takie mu myśli przychodziły do głowy, prawda. I pod koniec tej mszy świętej przychodzi pan do spowiedzi, no i mówi, że no tutaj tak z żoną właściwie przyszedł, bo on jest, tak nie praktykował, no ale no i no ale to kazanie go tak poruszyło, że postanowił się wyspowiadać po wielu latach, prawda? I tak. I mówi do tej pory no, unika takich. Ja też staram się, znaczy wiem, że Pan Bóg rzeczywiście może działać przez różnego rodzaju przepowiadanie i to, co mnie się wydaje świetne, innym niekoniecznie. Także jest miejsce w Kościele na jakąś refleksję taką bardziej intelektualną i ona też może uporządkować pewne myślenie, przyprowadzić do Boga. Jest miejsce na świadectwo oczywiście, to zawsze jest aktualne. Jest miejsce na jakieś takie bardziej żywiołowe, emocjonalne przepowiadanie i tak dalej. No różnie o Panu Bogu można mówić, jak patrzymy na świętych, na charyzmaty świętych, jak patrzymy też na zakony, to przecież one są świadectwem tego, jak na różne sposoby można mówić o Panu Bogu. No można świadczyć poprzez posługę Caritas. Czyli ja nie lubię takiego rozumowania, że to teraz jakiś czas nastąpił szczególny i mamy mówić tylko o tym albo o tamtym, o ekologii albo o klimacie. Znaczy o ekologii też, bo to jest temat, który można bardzo po chrześcijańsku i biblijnie rozwijać, chociaż też jest ekologia wykorzystywana przez różnego rodzaju ideologów i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż musimy jako Kościół, który jest wspólnotą globalną, międzynarodową, działać na bardzo różne sposoby, wykorzystując też indywidualne talenty, indywidualne charyzmaty.
Na początku swojej książki Wprowadzenie do chrześcijaństwa Józef Ratzinger wtedy jeszcze opisał taką scenę klauna, do miasta przyjechał cyrk i wybuchł w nim pożar i klaun biegnie do miasteczka. Ludzie, ratujcie, bo się cyrk pali, tak? Ale ubrany był w tym stroju klauna. I wszyscy mu biją brawo, śmieją się, ale świetny występ tutaj do rozpuku, aż nas brzuchy bolą. I zebrał oklaski. Nikt nie poszedł ratować tego cyrku, który spłonął doszczętnie. I pyta się Benedykt XVI, że mówię, trochę tak jest z teologami, może być tak, tak? I jest taka pokusa, znaczy ludzie słuchają teologa jako pewnego występu, wiemy co on powie, pobijemy brawo albo i nie, ale nic sobie z tego nie robimy. I jest, pisze dalej, taka pokusa, żeby zdjąć ten strój klauna, zetrzeć tę farbę z ust, czyli zdjąć, wyjść z szat teologa i zacząć mówić jak nie teolog, innym językiem. Jako, nie wiem, trochę tak może nadskakując, tak trochę jakby się wstydząc, że jestem tym teologiem. Czy ksiądz tutaj, jak ksiądz właśnie, czy teologia dzisiaj w mówieniu o Bogu musi nadskakiwać światu? Pytanie z tezą pewnie, tu już to tak to brzmi. Czy
no tak,
jak to jest?
Niedawno rozmawiałem z pewnym księdzem z Ameryki Łacińskiej, on tak w pewnym momencie rzucił, że no, tam rozmawialiśmy o duszpasterstwie, że to właśnie... No on to tak stara się tak prosto na przykładach mówić, bo to na kazaniu to nie ma co teologizować, prawda? Tylko tak trzeba mówić prosto do ludzi o ich sprawach. No, przyznam, że tam wtedy chyba skryłem moje odczucia i myśli, ale generalnie to mnie tego rodzaju refleksje i rozróżnienia dosyć irytują. Ponieważ oczywiście może być zła teologia i dobra teologia, może być złe i dobre, tak zwane proste przepowiadanie oparte na przykładach, prawda? Natomiast niewątpliwie teologia, czyli refleksja krytyczna przepowiadania o Bogu, przydaje się w przepowiadaniu, żeby je pogłębiać, żeby nie opowiadać bzdur, żeby nie powtarzać wciąż tego samego, żeby herezji nie głosić wreszcie. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj to nie mamy problemu z jakimiś tabunami uczonych teologów, którzy w kościołach przemawiają do ludu, a lud nic nie rozumie, chociaż buzie ma otwarte, prawda? Wręcz przeciwnie, to znaczy mamy do czynienia z takim kryzysem teologii. Każdy tam mówca uważa, że wie wszystko i niczego mu nie potrzeba i czytać za dużo nie musi, prawda? Często to się kończy na tym, że właśnie ci, którzy są powołani, by przepowiadać Słowo Boże, kapłani, ulegają takim czy innym ideologiom tego świata, na przykład gender LGBT. I zamiast głosić Boga Jezusa Chrystusa, Boga, którego spotykamy na kartach Ewangelii, w listach świętego Pawła, u świętego w listach janowych, to głoszą jakiegoś Boga takiego wymyślonego przez samych siebie, Boga błoniste, który tam poklepuje wszystkich po plecach i mówi, czyń jak uważasz za stosowne, ja i tak ciebie kocham, prawda? No oczywiście, że Pan Bóg nas kocha, kocha również grzeszników, tylko że gdyby to wszystko było takie płaskie i takie błonistyczne, mówiąc z włoska, no to nie musiałby Pan Jezus umierać na krzyżu, prawda? To mógłby klepać wszystkich po plecach i pić wino. I by było fajnie, i by było przyjemnie. Natomiast wiemy, że nie było przyjemnie i coraz bardziej się sprzeczał ze swoimi oponentami, wiedząc, że prędzej czy później zatrzymają go, aresztują i skażą na śmierć. Także teolodzy niech robią swoje. Są oczywiście też teolodzy, którzy potrafią jakoś tak bardziej popularyzować, prawda, czy też sprzedawać w cudzysłowie tę swoją wiedzę teologiczną na sposób przepowiadania, na sposób popularyzatorski i niech to robią, bo takiego czegoś na pewno dzisiaj potrzeba. No są teologowie, którzy mają mniejsze popularyzatorskie talenta, no ale są rzeczywiście głębokimi teologami i to, co piszą, to, czego tam się dokupują, to pozostanie. Myślę, że teologiem wielkim był Benedykt XVI, Józef Ratzinger i te jego dzieła, ta opera Omnia, która wychodzi też regularnie w języku polskim, że to jest dla Kościoła taki dar, jakby nie od razu owoce tego będą widoczne, ale myślę, że będą. No, też myślę, że trzeba nam powrócić do nauczania Jana Pawła II, nie negując tego, co jest dzisiaj, jakie są akcenty dzisiaj w tym pontyfikacie i tak dalej, ale szczególnie w Polsce warto powracać do Jana Pawła II, bo niektórzy, którzy swego czasu odmieniali Jan Paweł II przez wszystkie przypadki, to teraz jakby tak przycichli i kiedy atakowano w sposób no, niegodziwy papieża Polaka, to tak siedzieli trochę cicho albo głupoty opowiadali, że trzeba zbadać, jakby nie wiadomo, co było do badania w tej kwestii. Także trzeba Pana Boga głosić na różne sposoby. Tylko to też jest taki problem, że ja wykładam o Trójcy Świętej. Sporo na ten temat napisałem artykułów. I teraz no taki temat od niektórych porusza, ale generalnie to nas bardziej poruszają takie tematy bieżące, prawda? Takie kościelne, co się dzieje w kościele, jakieś tam skandaliki, jakieś takie rzeczy. I tu mi się przypomina znowu Benedykt XVI i to, jak on często wspominał, przypominał, że trzeba nam postawić z powrotem w centrum Pana Boga, to znaczy prymat Boga, że ostatecznie trzeba, mówił, tworzyć małe wspólnoty, wyraziste wspólnoty, tak czy inaczej określające się, ale katolickie, które dbają o swoją tożsamość i stawiają w centrum Boga. I takie wspólnoty będą mogły potem jakby przenieść to dziedzictwo chrześcijańskie następnym pokoleniom, pomimo tego, że obecna sytuacja jest jak najbardziej niesprzyjająca. Ale ostatecznie Kościół się wieloma sprawami zajmuje. Jezuici też się zajmowali, no jak się nikt nie zajmował matematyką, to my się zajmowaliśmy matematyką, potem na szczęście. Dobrze, Kościół na przestrzeni wieków ciągnął różne materie, różne rzeczy, duchowni się zajmowali różnymi kwestiami, ale ostatecznie to, co mamy do dania światu, no to jest Bóg Jezusa Chrystusa. Bo jeśli my nie będziemy o tym mówić, to kto będzie mówił? Natomiast może świat sobie poradzi w walce z globalnym ociepleniem i z innymi kwestiami bez naszego głosu, tym bardziej, że nie do końca jesteśmy kompetentni w tych kwestiach jakże skomplikowanych.
Tutaj, kiedy ksiądz to mówi, brzmią mi w uszach jeszcze sprzed kilku dni, tutaj też był u nas w Radio Maryja kardynał Eik z Holandii i mówi właśnie coś takiego właśnie. Raz, że on sięga bardzo obficie do Jana Pawła II, do jego teologii ciała, o tym tutaj też książkę wydał ostatnio, więc, ale też mówił, jak oni tam w Holandii, na tej pustyni, tak by się chciało powiedzieć, głoszą, katechizują, mówią, bardzo klarowny przekaz musi być. Bardzo jasne. My tak wierzymy, to jest nasza wiara. Wchodzisz? Witamy cię. Nie wchodzisz? Trudno, tak? Klarowny przekaz. I ludzie nawet mówią, młodzi, no, są zadziwieni, że jaka to jest głębia w tym przekazie wiary. Właśnie tutaj jest to interesujące też dla człowieka, wydawałoby się, gdzieś zupełnie dalekiego od Kościoła, od wiary.
Dokładnie tak, dokładnie tak. My trochę żeśmy się dali przestraszyć oskarżeniom o fundamentalizm, który zraża i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak się patrzy na różne sytuacje w Kościele w ciągu 2000 lat, to były różnego rodzaju postawy, różnego rodzaju też, nie wiem, dzieła teologiczne, które zalatywały tym, co nazywamy fundamentalizmem, no takim chrześcijaństwem trochę przemocowym, że tak powiem. Potem wiadomo, no też te inne kwestie, kiedy katolicyzm był zbytnio złączony z władzą polityczną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj fundamentalizm nie jest żadnym problemem. Jaki fundamentalizm? Gdzie fundamentalizm? Dzisiaj ktoś powie, że aborcja jest zabiciem istoty ludzkiej, to już go okrzykną fundamentalistą, to niektórzy się przestraszą i mówią, no to lepiej o tym nie mówić, prawda? No nie dajmy się zwariować, nie dajmy sobie wmówić, że normalne przepowiadanie katolickiej nauki to jest fundamentalistyczne, bo niektórzy niestety, nasi wrogowie, nieprzyjaciele, to tak uważają, że właściwie wszystko, co katolik może powiedzieć, to jest fundamentalistyczne jakby ze swej natury, ex definitionem. Ale nie, no to trzeba mówić swoje i tutaj jak patrzymy też na powołania, to okazuje się, że jest no, sporo młodych ludzi, którzy szukają właśnie nie jakiegoś fundamentalizmu, ale pewnej jasności, żeby było wiadomo, co wyznajemy i czego bronimy, co głosimy, znaczy co uważamy za nauczanie Chrystusowe, za wolę Bożą, prawda? A Kościół ma narzędzia, tradycje, Biblię, magisterium Kościoła, żeby to jakoś tam rozstrzygać, chociaż czasem też się zgadzam, że pewne kwestie warto zostawić jakby nierozstrzygnięte, bo nie wszystko trzeba rozstrzygać, co na tym świecie jest przedmiotem jakiegoś sporu, również sporu religijnego. Czasem można pozostawić pewne kwestie jakby w napięciu. No, z tym fundamentalizmem to jest tak, że właściwie sam właśnie Bóg, samo pojęcie Boga jest przedstawiane jako fundamentalistyczne, no bo Bóg jest jeden. Bóg jest jeden i w związku z tym prawda jest jedna, chociaż my do niej dochodzimy na różne sposoby, a czasem błądzimy, no to już się wydaje fundamentalistyczne, prawda? Tylko, że to znowu nie jest tak, że ci, którzy się boją fundamentalizmu, to oni są szczerymi demokratami i szczerymi pluralistami, chcą na przykład, żeby były różne media głoszące różne rzeczy, prawda? Wręcz przeciwnie. Chcą swojego fundamentalizmu, przeciwstawnego temu, co głosi Pan Bóg, co stara się głosić Kościół. Także ci walczący z wszelkimi fundamentalistami często są sami fundamentalistami.
Księdze profesorze, 20 minut po 10, już po 22.
Czas leci,
tak. Szczęśliwie czasu nie liczą, co prawda, ale ja tutaj z obowiązku zerkam na zegarek. Pora na naszych radiosłuchaczy zaprosić ich do udziału w naszej dyskusji, drodzy Państwo. Zapraszamy więc bardzo gorąco niniejszym. Jest Bóg, teologia o istnieniu Boga. Tak brzmi nasz temat. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, który wykłada w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. I zapraszamy, drodzy Państwo, nasze numery telefonów, przypomnę, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, zaś dla słuchaczy naszych z zagranicy dzwoniących 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jest Bóg, teologia o istnieniu Boga. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Lublina Krystyna pozdrawia.
Witam Pani Krystyna.
Za profesora daleko tam przy mnie i blisko, ojca prowadzącego nas wszystkich. Bardzo dziękuję za ten temat, bo to ojciec mówi, nie ma pasji. No właśnie przez te ostatnie wydarzenia, ale jako młodzi pamiętam bardzo, dyskutowaliśmy na kulu na temat istnienia Boga tak na uboczu. To przypomniałam sobie, jak ojciec Krąbiec, Nestor metafizyki, współtwórca obecnej szkoły filozoficznej, realistycznej, personalnej, mówi, bardzo się denerwował na to określenie, że właśnie ci myśliciele, których przedstawiał był łaskaw ksiądz profesor, nazywani są filozofami. Mówił, nie, ten, kto szuka prawdy, pasjonuje się tą prawdą, ten jest dopiero filozofem. Tak to na uboczu. No, sprawa istnienia Boga. No oczywiście człowiek jako osoba, nie wytwór żadnych tam darwinizmu, danych sytuacji społecznych, ale stworzony przez twórcę na obraz i podobieństwo, więc jest osobą, prawda, rozumującą, rozstrzygającą, miłującą, o wolnej woli. To jest jedyna istota rozumna, którą właśnie bardzo ładnie przedstawiał nasz święty Jan Paweł II, tę całą naszą rzeczywistość, byt, że jesteśmy zdolni rozstrzygać. Pamiętam, ojciec Krąbiec zawsze się denerwował, bo dzisiaj już nie uczą cnót, nie ma, prawda, cnót kardynalnych, nie ma teologalnych, które pomagają, są takim kalejdoskopem, jakby powiedzieć, w rozstrzyganiu, co jest dobre, co złe, moralne. Więc jesteśmy tą osobą, która jest zdolna tylko do miłowania i do szukania prawdy jako osoba rozumna. Porównywał ojciec Krąbiec miłością do małego chłopca prowadzonego przez mistrza, wprowadzającego w życie społeczne, odpowiedzialne i uczące poszukiwania prawdy we wspólnocie. Zawsze się zastanawiam, dlaczego. No bo się wtedy koryguje, co jest prawdą, co kłamstwem. Jacek Boroniecki, profesor, były rektor KUL-u po Idzie Szwedzkim, do którego bardzo lubił odwoływać się święty Jan Paweł II. Właśnie mówi, że chrześcijaństwo przez lat wypracowało życie społeczne oparte na tych czterech cnotach kardynalnych. Sprawiedliwość, umiejętność, męstwo. Roztropność, która, prawda, powinność w sumieniu tworzyć życie społeczne, które przynosi pokój serca, a cnoty teologalne, wiara, nadzieja, miłość, już dotyczą życia wewnętrznego, które prowadzą do zbawienia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo Pani Krystyno, Bóg zapłać. Księże profesorze, jakieś słowo?
Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za ten głos Pani Krystyny z Lublina. No, co do tych filozofów, filozofia znaczy umiłowanie mądrości. No, pewno wszyscy jakoś tam ci filozofujący uważali, że mówią rzeczy mądre, no ale obiektywnie być może mądrych rzeczy nie mówili, ale bym też ich nazywał filozofami, bo coś tam po sobie pozostawili. Natomiast tutaj ta rzecz najważniejsza z wypowiedzi Pani Krystyny, to wydaje mi się, że to jest to przypomnienie za Janem Pawłem II, też za ojcem Krąbcem, że no człowiek jest zdolny poznawać rzeczywistość, to znaczy Bóg tak go stworzył, że człowiek, chociaż ograniczony, chociaż słaby, chociaż błądzący, to jednak jest zdolny poznawać rzeczywistość, szukać i znajdować prawdę. I dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy apologetyka, bo myślę, że mamy potrzebę apologetyki, o których zapomnieliśmy, to jest nie tylko bronienie Boga, ale jakby przede wszystkim bronienie samej rozumności, prawda? Znaczy, bo trzeba bronić rozumności w tym sensie, że my możemy rozumnie o Bogu dyskutować, do Boga dążyć, Boga poznawać, bo jeśli się zaneguje samą rozumność, no to wtedy też i o Bogu trudno rozmawiać, nie da się. Jeszcze kilka zdań o cnotach wspomnianych przez panią Krystynę. Tak, to cnoty nas prowadzą, otwierają nas na Pana Boga. Trochę nie jestem teologiem moralistą, ale tak mi się wydaje, że trochę teologia moralna zagubiła też cnoty, tak rozprawiając o tym, co wolno, co trzeba, a czego nie wolno, czego nie trzeba, co jest obowiązkiem, a co jest zabronione. No oczywiście ta sfera jak najbardziej jest istotna i trzeba tutaj rozważać, Kościół ma coś do powiedzenia na ten temat z punktu widzenia wiary i z punktu widzenia natury ludzkiej, ale tak naprawdę w naszym życiu to proszę zauważyć, że to nie jest tak, że my wybieramy między dobrem a ewidentnym dobrem i ewidentnym złem. Wybieramy między rzeczami dobrymi. Teraz tu jest problem, co wybrać tak na co dzień i od święta wśród różnych możliwości, które są dobre. Jak rozeznać, żeby wybrać to, co bardziej pożyteczne, co bardziej mi służy, co bardziej innym służy. I tutaj właśnie swoją rolę odgrywają cnoty. Cnoty, które nam pomagają rozeznać się w tym obszarze różnych możliwości, jakie mają. No obśmiano samo słowo cnota, cnotliwy, cnotliwość, to się tak kojarzy, nie wiadomo jak. Natomiast to jest piękne cnota męstwa na przykład, że jestem absolutnie za, żeby przywracać takie poważne w Kościele nauczanie o cnotach, które, szczególnie cnoty teologalne, są darem Bożym, ale i do Boga nas prowadzą.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Władysław z Zielonej Góry. W zasadzie nie miałem zadzwonić do Radia Maryja. Chciałem posłuchać tej audycji. Ksiądz profesor mówi tak bardzo ładnym, pięknym, wolnym językiem o rzeczach, które lubię. Filozofię zawsze lubiłem, można powiedzieć nawet kochałem. I chciałem z przyjemnością w ciszy posłuchać sobie w fotelu przy herbacie właśnie tego pięknego wykładu. Natomiast skłoniło mnie do zadzwonienia do Radia Maryja pytanie księdza. Jak młodzieży podać teraz wiarę? Coś w tym rodzaju, takie pytanie padło. I ponieważ ja z młodzieżą pracuję od 1986 roku, właśnie z taką młodzieżą 19-17, taką najtrudniejszą, 15-letnią, na zbiorówkach cały czas i w jakiś sposób też mam jakieś wyrzuty sumienia, że tak to wszystko jakby może nie leci bardzo w dół, ale jakby się obsuwa przy takiej potężnej, że tak powiem, indoktrynacji młodzieży. Bo na przykład jak wpiszemy sobie w Wikipedię słowo Mickiewicz, Adam Mickiewicz, to wiecie Państwo, co wychodzi? Takie pytania. Ile miał kochanek? Jakiej był narodowości i takie bzdury. Celowo się od to młodzież odsuwa od rzeczy istotnych. A co młodzież lubi? Co zauważyłem w swojej pracy, że młodzież uwielbia? Młodzież uwielbia prawdę. Uwielbia, jak się powie o rzeczach takich no, ciekawych, prawdziwych. Na przykład następująca sprawa. Świat idei. Świat idei Platona. Na przykład mamy pięknie wyposażoną klasę. Te stoły będą na pewno 400 lat jeszcze służyły. Może 300, może 100. Ale one się w końcu zniszczą. Te piękne nasze ławki, stoły, komputery. Natomiast taka idea jak idea punktualności pozostanie na zawsze. Albo idea wierności. A więc jest coś na rzeczy tutaj właśnie w świecie idei. A jaki przedmiot podaje świat idei? Ja akurat go nie uczę, ale jaki przedmiot podaje świat idei? Na przykład język polski. Na przykład literatura romantyczna, którą się tak szybciutko, ja bym powiedział, źli ludzie chcą pozbyć ze szkół polskich. Właśnie w literaturze, w przepięknej literaturze romantycznej, na przykład Adama Mickiewicza, w Balladach i Romansach jest taki wiersz, to lubię. Ja tak od ogółu idę do szczegółu, ale tylko na króciutko. Wiersz jest taki wiersz, to lubię. I w tym wierszu między innymi chodzi o to, żeby nie porzucać, nie wyśmiewać chłopca, który się do dziewczyny zaleca. Tu nie o mnie chodzi, bo ja akurat miałem dużo szczęśliwszą, że tak powiem, młodzież, ale żeby nie porzucać tego chłopca, nie wyśmiewać się z niego, nie kpić sobie z niego, nie iść sobie dalej, prawda? I taka idea właśnie, no chociażby nie wyśmiewania się z dziewczyny czy z chłopca, bo jest brzydszy, bardziej ubogi, uszanowania go. Potem jak rozmawiamy po latach z ludźmi, Boże, dlaczego ja go porzuciłam, dlaczego, jak ja tego teraz żałuję, prawda? I są potem takie rzeczy. I tych idei uczy się na języku polskim. Właśnie podczas różnych języków. I teraz podczas różnych zajęć z literatury romantycznej na przykład. Ja już będę kończył powoli tę moją wypowiedź, tylko chciałem powiedzieć, że oprócz jeszcze chociażby tej literatury pięknej, przecudnej literatury polskiej, mamy jeszcze wspaniałą sztukę. Znam młodzież, która się zachwyca obrazami. Po prostu wpatruje się w nie 15-20 minut i jakby te obrazy zastanawiają tą młodzież. Już nie chcę mówić takie wielkie słowo, nawracają, ale przynajmniej zastanawiają. Również piękna muzyka, na przykład Chopina, jakiś waltz cis-moll, czy piękne kantaty Bacha, ale generalnie taka bardziej może romantyczna tutaj sprawa, czy na przykład Marzenie miłosne Schumana. To są rzeczy, które młodzież zachwycają i tą młodzież, że tak powiem, umieszczają w jakimś takim świecie zastanowienia się, marzeń swoją dobrą robotę robią, bo młodzi ludzie są młodzi ludzie, którzy nigdy do kościoła nie pójdą, mowy nie ma. Natomiast do Pana Boga zbliżą się poprzez literaturę, poprzez piękną muzykę, jakąś romantyczną nawet, poprzez jakąś piękną romantyczną piosenkę, poprzez jakiś cudowny obraz. I już zakończę w ten sposób, że mnie zawsze interesował, może nie pojedynek, ja to nie odbieram jako pojedynek, ale relacja pomiędzy ideami Platona i racjonalnym myśleniem Arystotelesa. To jest coś, ja myślę, że jedno był uzupełnieniem drugiego tutaj, prawda? To jest coś, nad czym ja się zastanawiam, co jest zawsze ważniejsze, prawda? I mimo wszystko dla mnie, tak prywatnie, ważniejsze są idee niż ta cała racjonalność, bardzo mądra. Świetnym racjonalistą, takim doskonałym racjonalistą, zbliżającym się do Pana Boga i takim moim ulubieńcem też, obok Platona oczywiście, to był Leibniz. To był człowiek żyjący w latach, nawet to pamiętam jego lata życia, on żył w latach 1646-1716. Znakomita postać, to był luteranin, który myślał o tym Panu Bogu, tam usprawiedliwiał, pamiętam, grzech po myśli Stwórcy, zbliżał się do katolicyzmu, był zwolennikiem jakiegoś zbliżenia do katolicyzmu właśnie. Nie chcę już tak, bo to jest jakby osobny temat filozoficzny, nie chcę już go tak tego, ale jak na takie tematy nakierujemy młodzież, to zaczyna się jakby nawrócenie tej młodzieży. Może jeżeli za długo powiedziałem, proszę mi wybaczyć. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziedzica. Szczęść Boże.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać, panie Władysławie. Dziękujemy bardzo. Księże profesorze, bardzo proszę.
No, dziękuję za tę piękną refleksję pana Władysława z Zielonej Góry i za miłość do młodzieży, taką mądrą miłość, jaką tutaj zaprezentował. Ja tak trochę, co prawda pan Władysław mi tego nie zarzucił, ale tak sobie pomyślałem, że jak mówiłem o tym, żeby nie przesadzać i jak nas nie chcą, to iść dalej. To oczywiście nie chodziło mi o to, żeby od razu machać ręką i kogoś tam pozostawiać, szczególnie młodych ludzi, dzieci i młodzież bez jakiejś tam opieki. Natomiast chodziło mi o takie racjonalne podejście do rzeczywistości, że dzień ma 24 godziny, my mamy ograniczone siły i możliwości, prawda? I w związku z tym nie należy tracić czasu, jeśli to niczego nie przynosi, iść dalej do innych, żeby racjonalnie jakby te nasze siły w służbie głoszenia Pana Boga objawionego przez Jezusa Chrystusa rozkładać. Tutaj Pan Władysław mówił o tej linii platońskiej i arystotelesowskiej i zgadzam się z tym, że to są jakieś takie dwa podejścia, też podejścia do Boga, które należy przedstawiać jako uzupełniające się, chociaż czasem w niektórych aspektach trudno kompatybilne, bo tak po linii platońskiej to byłby święty Augustyn i Benedykt XVI, prawda? Na Arystotelesie natomiast opierał się święty Tomasz. I tak jedno podejście to takie tomistyczne, to jest od tego, co jest, od tych bytów podążać ku bytowi najwyższemu, a to platońskie, no to takie dostrzeganie tej idei najczystszej, największej, jej odbicia w nas, w naszym wnętrzu. Tutaj jeszcze słowo o tym, o sztuce i literaturze. Tak, no, zgadzam się. Kościół był mecenasem sztuki i ewangelizował poprzez wielką sztukę. No w Rzymie tak naprawdę jak się coś zwiedza, to są to rzeczy albo starożytne, albo chrześcijańskie, katolickie. I ta sztuka przemawiała, dzisiaj może trochę mniej. Trzeba nam takiego wysiłku różnych wspólnot, różnych ludzi, żeby próbować jakoś przybliżyć i tworzyć nową sztukę sakralną. Tym bardziej, że młodzież jest atakowana przez to, co można by nazwać antysztuką, antykulturą. To jest rzeczywiście dramat, jak bardzo poszedł atak na prawdziwą sztukę, prawdziwą kulturę. Tej prawdziwej sztuki kultury na szczęście nie brakuje, ale tworzy się jakieś takie gusta, pseudo gusta. No, powiedziałbym, czuć w tym swąd szatański, chichot diabelski. Jeszcze słowo o prawdzie. Młodzież uwielbia prawdę. Tak, młodzieży jakoś imponuje szczerość, prawda, odwaga, tyle że podlega młodzież, tak jak my wszyscy, że tak powiem, takiemu młotkowaniu medialnemu, że w tym wszystkim łatwo się zagubić. Stąd pytanie, jak samemu umieć się w tej przestrzeni medialnej odnajdywać, jak pomagać młodzieży. Niekoniecznie wciskać im, że muszą wybrać to, co mnie się wydaje słuszne i co wybrałem, ale jakby jak docierać do różnych punktów widzenia, żeby rzeczywiście móc wybrać, a nie tylko myśleć, że wybrałem, kiedy tak naprawdę podsunięto mi coś na talerzu i ja to wziąłem, bo właściwie trochę bezmyślnie, bo nie widziałem innych możliwości, prawda?
Tu mówi pan Władysław o takim budzeniu myślenia, prowokowaniu do myślenia młodych ludzi, bo tutaj nieraz to jest dzisiaj wielkie wyzwanie, bo gdzieś jak słychać, to czasem jest taka apatia czy brak pasji, zainteresowań. Tutaj gdyby się to udawało rozbudować.
Trochę
to już
apatia, trochę też takie stadne czasem myślenie. To stadne myślenie widać, poczynając od mody i od tego, co tam trzeba sobie kupić i nosić, bo jak tego nie mam, a kończywszy na jakichś sprawach takich społecznych, czy właśnie religijnych. I tutaj ta prawda, o której mówił pan Władysław, że młodzież uwielbia prawdę, no to może jest trudne, ale tej takiej prawdy konkretnej, cząstkowej czasem trudno nam ją odkryć. Natomiast warto przepowiadać Boga jako tego, który jest prawdą. Sam o sobie Jezus Chrystus powiedział: ja jestem prawdą. Jan Paweł II zapytany, jakie zdanie z Ewangelii, jakbym mógł tylko jedno zdanie wziąć na jakąś samotną wyspę, to powiedział: prawda was wyzwoli, bo właściwie tu się wszystko zawiera. Prawdą jest Chrystus, a duch, którego nam posyła, jest duchem prawdy. Prawda rzeczywiście istnieje, nawet jeśli teraz się miotamy pomiędzy różnymi opcjami, możliwościami i błądzimy, to warto w sobie budzić to pragnienie prawdy, bo pragnienie prawdy jest ostatecznie pragnieniem Boga.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Bardzo proszę. Halo, Radio
Halo?
Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi Tadeusz z Paryża. Cudowny temat. Witam ojca i profesora i o jakiej głębi. To jest temat bardzo trudny, bo jak wiemy, wspomniał profesor o Nietzsche, no, który mówił, że Bóg umarł. Przekonywał właśnie, że człowiek przekonał się nawet, nie tylko przekonał, że człowiek odrzucając Boga skazuje się na szaloną samotność i bezsens. Natomiast święty Jan od Krzyża przekonywał, że nie ma szczęścia poza Bogiem. On mieszka właśnie w naszej duszy, lecz pierw trzeba wejrzeć w siebie, odkryć Boga w sobie. Dla człowieka wiary nie ma innego szczęścia jak to, o którym czytamy w kazaniu na górze. Szczęśliwy może być ten, co ma wszystko u Boga, czyli człowiek ubogi w duchu. Szczęście dotyczy tylko życia przyszłego, nie tylko, chociaż ani oko nie widziało, jak się mówi w piśmie, nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Szczęściem jest Chrystus, który zaspokaja ludzkie dążenia, ale żyjemy dzisiaj w wielkim kryzysie duchowym. Dokonuje się walka o duszę człowieka. Wytworzyły się takie pseudosystemy jak LGBT. Wiadomo, to skrót lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. I później wytworzyły się jak relatywizm. Każdy ma swoją obiektywną, subiektywną, nieobiektywną, swoją prawdę. I to słynne hasło rób ta, co chcecie. A później ta laicyzacja, ześwietrzenie religijne, indyferentyzm, zobojętnienie na sprawy moralne i religijne. Nieważne, jaką religię wyznajemy, jak ja czasami dyskutuję z ludźmi, sekularyzacja później się wytworzyła, jakaś wyeliminowanie z religii, wypatrzenie sumienia osoby. Czy te systemy, proszę ojca, są na pewno chyba zaprzeczeniem Boga? Jak kiedyś wielki historyk rzymski Tacyt, Swetonius, Flawiusz, oni pisali o Chrystusie, o jego pięknej sylwetce, bo mówiliśmy o religii jako lekarza. I bardzo pozytywnie o nim pisali, ale byli niewierzącymi. I teraz pan przedmówca mówił, jak chwycić młodzież. Ja wiem, jak ją ujarzmić. Są piękne kościoły w różnym stylu, barokowym.
Może nie ujarzmić, panie Tadeuszu, bo to złe słowo, ujarzmić, tylko jak, nie wiem, rozpalić może tutaj. Gdzieś.
Tak, przepraszam. Nie.
Tak.
Na miejscu słowo. Rozpalić. Mamy mieć wielką wiedzę co do zabytków w kościele i takiego poganina można zaprosić i zachwycać, bo tam jest wszystko, i rzeźba, i malarstwo, i piękne cuda są w tych kościołach, i on powoli jakby nasączy się tym pięknem, kształto i tak dalej, i to go może pociągnąć do Boga. Są różne systemy, ale co dzisiaj młodzież, no jak ją rozpalić, jak ojciec mówi, jak rozpalić? No przede wszystkim trzeba mieć w sobie nośnik Ducha Świętego i modlić się, i przez Ducha Świętego możemy tych ludzi jakoś porwać. A młodzież, żeby zaimponować młodzieży, to też trzeba wiedzieć, w czym oni siedzą, i trzeba też postudiować, żeby ich trochę zachwycić, a później przejść na tą stronę duchową, bo inaczej niestety oni nas dzisiaj zakłamszą tymi swoimi komórkowymi telefonami i kpią sobie, bo zaraz mają jakieś odpowiedzi. Ksiądz, który się mi żalił, że mówi tu w Paryżu, a jeszcze mówi Tadeusz, oni błyskawicznie odpowiadają i zarzucają mi. Ja mówię, proszę, a ojciec powiedział, ja się trzymam tylko teologii, filozofii, bo w tej dziedzinie oni są na poziomie zerowym. I tyle, szczęść Boże, i serdecznie z wielkim aplauzem słucham tych cudów świata od zarania ludzkości.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu, szczęść Boże. Księże profesorze, bardzo proszę.
No, Pan Tadeusz zaczął od niczego, tak mi się przypomniało, że ktoś właśnie napisał, to chyba było na Pułaskiej w Warszawie, na jakimś murze, Bóg umarł, podpisano Nietzsche. I tam potem się pojawił napis, Nietzsche umarł, podpisano Bóg, a ktoś jeszcze dodał, ja też nie czuję się najlepiej. Zresztą notabene ta była teologia w latach 60. rozwijana, teologia śmierci Boga. I ona troszeczkę, takie mam wrażenie, tu i ówdzie w różnych wersjach pokutuje w Kościele. A na czym ta teologia śmierci Boga polegała? No nie na tym, że Boga nie ma w ogóle, natomiast na tym, że na specyficznej interpretacji śmierci na krzyżu. To znaczy ci teolodzy jak Cox na przykład to mówili, że Bóg umierając na krzyżu chciał nam pokazać, że On jakby zrobił swoje i teraz nas zostawia, bo mamy być ludźmi dojrzałymi, dorosłymi, już nie dziećmi, ale właśnie dojrzałymi, dorosłymi i mamy sami decydować i sobie radzić, a On, Bóg, się nie będzie mieszał, się wycofał. No umarł w tym sensie, że się wycofał. No i te teologie na różne sposoby rozwijano i oczywiście to prowadziło do takiego chrześcijaństwa właśnie zlaicyzowanego, które no tam głównie ma się zajmować aktualnymi sprawami społecznymi, socjalnymi. Natomiast o Bogu jako takim, o przebaczeniu grzechów, o zbawieniu wiecznym niekoniecznie trzeba było mówić, bo Bóg właśnie umarł. I dzisiaj ta teologia, chociaż tak tego nie nazywamy, jakoś tam tu i ówdzie w praktyce, mam wrażenie, pozostała w tym sensie, że no nie brakuje duchownych, którzy rzeczywiście o tych klasycznych tematach, no, które są istotą przepowiadania samego Pana Jezusa, to niewiele mówią, ale tam się angażują w różne stowarzyszenia na rzecz emigrantów, na rzecz walki z globalnym ociepleniem i tak dalej, i tak dalej. Zupełne zagubienie proporcji. To trochę tak jak niektórzy przedstawiciele teologii wyzwolenia no, stwierdzili, że co tu mówić o Panu Bogu, jakieś tam abstrakcyjne rzeczy, tu trzeba, prawda, chwytać za broń i walczyć o wyzwolenie, tylko że tak walczą od 50 lat i się jakoś im niewiele z tego wszystkiego udało zrobić. Też Pan Tadeusz wspomniał o tych różnych systemach, zjawiskach, które jakoś tam zwalczają wiarę w Boga. I one są, to znaczy, no, to zaraz ktoś tam powie, że nie przesadzajmy, że to takie tam spiskowe teorie. Ale nie, no, mamy dzisiaj, no, na przykład to, co reprezentuje pan Soros i jego fundacja, on wcale nie jest najważniejszy i najbogatszy, że tak powiem, z ludzi, którzy mają ambicje, żeby stworzyć nowy świat i nowego człowieka. Bo taka jest idea, nowy świat i nowego człowieka, to tacy ludzie tworzą różnego rodzaju systemy, zamęt, a by stworzyć świat pod rządami starszych i mądrzejszych, nowy świat, a w nim nowego człowieka, który będzie tak chodził, jak mu starsi i mądrzejsi powiedzą, czy też zagrają, a ludzie wierzący w Boga nie pasują do takiego systemu. Nie pasują do takiego systemu, bo zawsze mogą powiedzieć coś innego, bo nie dadzą się do końca tak zmanipulować, zinstrumentalizować. Ja w dzisiejszych czasach sobie często czytam i o nim mówię 13 rozdział Księgi Apokalipsy. Tam jest mowa o triadzie diabolicznej. Diabeł tworzy triadę z siebie i z dwóch bestii, przedrzeźniając prawdziwą triadę, to jest Trójca Przenajświętszą, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w każdym pokoleniu to się jakoś tam realizuje i ta triada diaboliczna na różne sposoby próbuje walczyć z Trójcą Przenajświętszą. I tam w tym 13 rozdziale są takie teksty dosyć takie niepokojące. No słynny wers, że kto nie ma znamienia bestii, ten nie będzie mógł nic kupić, ni sprzedać. I dzisiaj przy tych technologiach, przy różnego rodzaju globalistycznych korporacjach sobie jestem w stanie doskonale wyobrazić system zamknięty albo prawie domknięty, w którym jak nie jesteś w tym systemie i nie wyznajesz pewnych wartości czy pseudowartości, to nie będziesz mógł nic kupić, ni sprzedać, bo ci bank nie da pożyczki, bo powie, że ty w internecie napisałeś to, a to, a oni dbają również o wartości, w związku ci nie dadzą. Karty ci odmówią i tak dalej, i tak dalej. Poza tym tam jest mowa też o tym, że dane było bestią walczyć ze świętymi i zwyciężyć ich. Także te teksty apokaliptyczne, one mnie przygotowują na to, że być może jeszcze trudniejsze czasy przed nami i Bóg będzie nawet nie tyle zwalczany, co podmieniany, przedrzeźniany. Bo komuna klasyczna pokazała, że takie walenie bezpośrednie w Boga, w wiarę Boga, czasem powoduje odruch przeciwny. A to będzie, i to się dzieje już, że ten Bóg, kościoły są jakoś przedrzeźniane, to znaczy podmieniane i ma być coś, co będzie kościołem, ale właściwie będzie podróbką prawdziwego kościoła.
Apokalipsa, rozdział 13. Tego powtórzę, żeby sobie też sięgnąć do tej lektury już osobiście. I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani, witamy serdecznie. Kto jest z nami?
Marianna Czarnecka z Płocka dzwonię. Ja chciałam przekazać swoje świadectwo odnośnie prawdy wiary. To działo się 4,5 roku temu. Byłam na pielgrzymce w Ziemi Świętej. I zwiedzanie było, z synem byłam, Mariuszem, zwiedzanie było już około godziny 20, to się działo, w lipcu było, ciepło, bardzo gorąco i zwiedzaliśmy panoramę, w Betlejem to było. I miałam już praktycznie zakończenie dnia było i miałam oprzeć się tylko, tak sobie myślałam, oprze się o mały krzyż, który był ode mnie gdzieś z metr czy dwa. No już nieważne. Noga mi się gdzieś ześlizgnęła. Nie wiem, co się stało. Upadłam na tyłek. No i co stało się? Stało się, bo się noga złamała. Noga się złamała. No każdemu może się złamać. No i zaraz co? Pogotowie, szpital i tak dalej, operacja. I podczas tej operacji to z Betlejem mnie zawieziono do Jerozolimy i tam byłam operowana. I podczas tej operacji, wiadomo, narkoza była, nic z tego nie wiem, ale zaczął mi się obraz przedstawiać, że ja jestem nad swoim ciałem leżącym. Dużo lekarzy w białych fartuchach kłócili się bardzo, szarpali mną mocno. Ja nie mogłam tego zrozumieć, a w przeciwnym kierunku nad moim ciałem jest jasny tunel. I to jak magnes mnie ściągało, ten jasny tunel u góry, a w dalszym ciągu widziałam swoje ciało leżące na stole operacyjnym i nie wiem, ile to trwało, ale teraz no to ja wiem, ja jestem z rodziny licznej, było nas 12, 10 było już po drugiej stronie, ostatni brat mi odszedł niedawno. No i zostałam jak gdyby przywrócona do tego życia. Ile to czasu trwało, nie wiem, tylko moje myśli, jak gdyby to jest na zasadzie wymiany myśli. To, co ja tam odczułam i to, co widziałam, że ja nie spotkałam tam w tym jasnym tunelu nikogo z tych osób mi bardzo bliskich, rodzeństwa swojego, bo ja się urodziłam po wojnie, a moje rodzeństwo się nie chowało, ci, którzy się rodzili w czasie wojny, tylko zostało nas czworo z tego rodzeństwa, które żeśmy już po wojnie przeżyli. Ja już zostałam sama teraz.
Pani Marianne, rozumiemy, to takie doświadczenie, tutaj jest Ziemi Świętej,
tak,
takie trudne.
Tak, chciałam powiedzieć doświadczenie, że takie coś doznałam.
Tak.
No i potem przywrócono mi dar życia, nic nie wiedziałam z tego, bo to była Izrael, języka nie znałam. I leżałam na ojomnie. To dosyć długo trwało, może ze 2-3 dni. Zostawiła mnie pielgrzymka, siostry elżbietanki mnie odwiedzały, które były bardzo blisko mnie, bo musiały do mnie dojechać tam ileś kilometrów ze 100 czy ileś, bo ja byłam w Jerozolimie. Zakończyło się tym wszystkim w cudowny sposób, że Pan Bóg mi to życie drugie darował. Bolała mnie klatka piersiowa, bardzo długo nie wiedziałam, o co to chodzi. Noga złamana, to mała sprawa, bo że się staw skokowy rozsypał, to nic. I zostałam przywieziona do Płocka. Jakiś tam pan medyk po mnie przyjechał. No i w tej chwili ja nieraz opowiadałam o tym swoim przeżyciu. Księżu nas powiedzieli, jak powiedzieli, że to jest, było odłączenie duszy już od ciała w moim przypadku. I chcę tylko przekazać to swoje świadectwo, kto nas słyszy, żeby uwierzył, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie dłoni. Tylko my tego nie rozumiemy. W tym dniu była msza święta, ja dałam swoje intencje. Właśnie w tym Betlejem odwiedzaliśmy groby, Łazarza.
Jak to się robi
nic
podczas pielgrzymki? Pani Marianno, rozumiemy. Dobrze, tu postawmy kropkę. Rozumiemy tutaj, myślę,
tak,
to pani komunikat. Wybrzmiało to bardzo jasno.
Zostałam inwalidą, ale to nie jest ważne. Jeszcze mam rozum i wiarę i jeszcze jestem mobilna. To już w ogóle Pan Bóg mnie obdarzył talentami, może na które nie zasłużyłam. Szczęść Boże i pozdrawiam. Róbcie to, co robicie. Jestem bardzo szczęśliwa, że dożyłam tylu lat i mogę jeszcze słuchać Radia Maria, ale wszystkiego nie usłyszałam, bo tylko z telefonu z przerwami słyszałam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Marianna, z Panem Bogiem.
I Maria zawsze dziewica.
Bardzo proszę, księże profesorze.
No, dziękujemy za to świadectwo Pani Marianny z Płocka. Wspominaliśmy w poprzedniej, pierwszej części naszego spotkania o tych wydarzeniach, które nazywamy śmiercią kliniczną i tutaj no właśnie taka opowieść o unoszeniu się duszy, o widzeniu swego ciała, lekarzy, o jasnym tunelu. Oczywiście podstawą naszej wiary, wiary w Boga Jezusa Chrystusa jest objawienie, jest nauczanie Kościoła, objawienie, które nam zostało dane przez Jezusa i potem przez apostołów, objawienie, które się zakończyło, jak się mówi w teologii, wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Ale to objawienie dzięki obecności Ducha Świętego w nas się rozwija, w nas trwa. Co więcej, Pan Bóg daje nam czasem takie szczególne dary, doświadczenia, jak to doświadczenie Pani Marianny. Takie prywatne, osobiste jakieś objawienia czy doświadczenia, by umocnić naszą wiarę. Kiedyś pamiętam, jako młody jezuita współpracowałem trochę z redakcją katolicką w polskim radiu i taką nocną porą zaproponowano mi, żeby poprowadzić audycję o aniołach. No i jak to wyjdzie, bo to różnie może być. Czasem jakieś takie dziwne opowieści mogą ludzie opowiadać. Natomiast pamiętam, to było bardzo ładne. Ja zrobiłem jakiś tam krótki wstęp i potem zaprosiłem słuchaczy do telefonowania. I naprawdę to było wiele, jedno po drugim, takich różnych opowieści z życia konkretnych, które ludzie bardzo pokornie, bez jakiejś tam egzaltacji interpretowali angelologicznie jako jakaś taka obecność, pomoc anioła w ich życiu w konkretnych sytuacjach. Ja też taką sytuację mam i myślę, że wielu ludzi ma takie doświadczenie właśnie Pana Boga i Jego świętych, Jego aniołów gdzieś w różnych sytuacjach trudnych, w chorobie. Czasem jest tak, że człowiek to doświadczenie w sobie jakoś tak niesie, je wspomina, a czasem o nim zapomina, bo zapomina w ogóle o Panu Bogu.
I te różne doświadczenia, takie bardzo osobiste, też pokazują, że, no, że jest Bóg, że jest Bóg. Takie doświadczenie, które już ktoś ma w sercu i innych argumentów nawet nie potrzebuje.
Święty Ignacy Loyola w swojej autobiografii zapisał taką rzecz, która no, pewno inkwizycji by się nie spodobała, bo on miał takie wizje, bardzo mocne wizje, w Manresie nad potokiem Cardoner w Hiszpanii. Napisał, że gdyby nawet nie było Biblii i nauczania Kościoła, to on by w te rzeczy wierzył, bo to wszystko, co zobaczył, było takie jasne. No potem tego już tak w ten sposób nie ujmował i zawsze głosił, że należy Kościoła słuchać i nie stawiać swoich osobistych doświadczeń ponad to, co Kościół mówi, ale te osobiste doświadczenia czasem rzeczywiście są bardzo, bardzo mocne i mogą nas budować, jak na przykład doświadczenia siostry Faustyny Kowalskiej.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen. Witamy Panią.
Tu Teresa z Hamburga, z polskiej misji.
Witamy Pani Tereso, już słuchamy, jest Pani na antenie.
Dziękuję bardzo. Chciałam przede wszystkim pozdrowić wspaniałych kapłanów, wszystkich kapłanów, żeby się trzymali w tej ciężkiej sytuacji, jaka istnieje na całym świecie. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, że naród polski bazuje na przysłowiach. Pierwsze przysłowia. Jeżeli Pan Bóg będzie na swoim miejscu, to będzie wszystko na swoim miejscu. Następne przysłowie. Jak trwoga, to do Boga. I chciałam powiedzieć, że mamy Przenajświętszą Maryję. I Maryja jest naszą pośredniczką do Jezusa, do swojego Syna i naszego Pana i Króla. I przez modlitwę i przez wszystkie modlitwy, które znosimy do Matki Bożej, to jest moje doświadczenie, że doświadczyłam to, że Matka Boża wyprasza wszystko u swojego Jezusa, a Jezus nie jest w stanie w swojej Matce odmówić niczego. I Matka Boża nam zsyła te wszystkie łaski. I te wszystkie łaski, które otrzymujemy, to jest łaska przez Maryję. I chciałam wszystkich pozdrowić i przede wszystkim chciałam pozdrowić mojego kapłana seniora, który jest z parafii Piotra i Pawła w Jelitkowie. Jest wspaniałym kapłanem i jest w Złotej Jesieni na Zaspie. Bardzo go serdecznie pozdrawiam, chociaż byłam niedawno u niego i się czuję już bardzo dobrze, bo był po zawale.
A jak ma na imię pani Teresów kapłan?
Gerard Matarnicki.
Księże Gerardzie, gorąco pozdrawiamy. Pani Teresu, i tu postawmy kropkę, dobrze? I dajmy głos naszemu profesorowi, dobrze?
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księdza profesora.
No taki piękny głos pani Teresy z Hamburga, powiedziałbym mądrościowy, bo się odwołała do przysłów, jak Pan Bóg na swoim miejscu, to wszystko inne na swoim miejscu i drugie jak trwoga, to do Boga. W Biblii też mamy takie różne księgi pełne tego rodzaju powiedzonek, przysłów, które pomagają nam jakoś tam w życiu odnajdywać właściwe ścieżki. Bardzo dziękuję za to pozdrowienie kapłanów, żeby się trzymali. Oczywiście pytanie, czego mają się trzymać? No mają się trzymać Pana Boga, który ich powołał. Tutaj tak niedawno napisałem taki tekścik o dumie kapłańskiej, że potrzeba nam dumy kapłańskiej, bo tak kapłani dostają razy zewsząd, ze środka kościoła i z zewnątrz, jest taka moda na bicie kapłanów, a niektórzy kapłani bez potrzeby biją się ciągle we własne piersi i przepraszają, że są kapłanami. Natomiast potrzeba takiej dumy kapłańskiej. Jakiej dumy kapłańskiej? No, takiej, jaką miał na przykład Jan Maria Vianney, który był człowiekiem prostym, pokornym, pracowitym, oddanym swojej służbie dla parafian, ale jednocześnie miał to poczucie, że kapłaństwo, które Jezus złożył w jego ręce, jest czymś wielkim. I to nie budziło w nim tam żadnego klerykalizmu, ani żadnej jakiejś pychy, pyszałkowatości, ale dawało mu siły, żeby pośród różnych trudności, a nie brakowało mu trudności, głosić Pana Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, który przebacza nam grzechy i zaprasza do życia wiecznego. Jan Maria Vianney tak kiedyś mówił, że wielka jest ta godność kapłana. Ta godność kapłana, bo zwróćcie się do Matki Bożej albo do aniołów, żeby was rozgrzeszyli. Zrobią to? Nie. Albo żeby konsekrowali chleb i wino. Zrobią to? Nie. A kapłan to robi, ponieważ Jezus Chrystus złożył w jego ręce tę łaskę, ten dar. Jeśli chodzi o godność kapłanów, to jeszcze mi się przypomina taka historia gdzieś zasłyszana, jak to po upadku komuny w Związku Radzieckim, po upadku Związku Radzieckiego, pewien kapłan z Polski gdzieś tam wyruszył w tereny syberyjskie i trafił do jakiejś miejscowości, wioski, gdzie kapłana nie było od dziesięcioleci, ale tam życie katolickie prowadziły starsze panie babuszki. No jedna z tych babuszek na spotkaniu chwyciła ręce tego kapłana i chciała je pocałować. A on mówi, nie trzeba. No. A ta babuszka popatrzyła na niego i mówi, syneczku, toż to ja nie ciebie chcę całować, ale kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. O. No i kapłan zrozumiał, że babcia nie jest naiwna i nie traktuje go jak Pana Boga, ale chciała uczcić po tylu latach kapłaństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, całując dłonie tego kapłana. Oczywiście mi nie chodzi, że tam mamy teraz kapłanów wszędzie całować. Natomiast chodzi mi o tę kapłańską godność nie wynikającą z jakichś zasług, bo kapłani są jacy są, natomiast wynikającą z wielkości Bożego powołania.
Bóg zapłaci Szkiędzu za te piękne słowa, bo to też tak się zasłuchałem w to. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Anna. Nawiązując do właśnie tego, co ksiądz profesor mówił a propos tej funkcji kapłańskiej, to ta pani też powinna swoją dłoń ucałować, bo zdaje się, że każdy z nas ma funkcję kapłańską. Ale to tak w ramach dygresji. Chciałam spytać księdza profesora, właściwie zadać pytania i prosić o zmienić pewne kwestie do odniesienia się. Pierwsza rzecz to zakład Paschala, który chciałabym zostawić z inną postawą, ale to za chwilę. Więc zakład Paschala, czyli zachowywanie się dobrze i etycznie w razie, gdyby okazało się, że Bóg istnieje, i versus zachowanie katolików, którzy otrzymali wszystko. Ja tu nie mówię w sposób krytyczny, się naprawdę nad tym zastanawiam, którzy otrzymaliby wszystko do tego, aby wszelkie wskazówki, tak naprawdę, aby zachowywać się w sposób też dobry etycznie, już nie mówiąc o religijności, i mimo wszystko często, że tak powiem, nie wychodzi. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, troszeczkę będę skakać z tematu na temat, też odnosząc się do przedmówców. Pan, który dzwonił, który jest nauczycielem w szkole, wspomniał, że można młodzież uczyć właśnie, że młodzież może do Boga się przybliżyć przez to, że jest piękna sztuka. A ja chciałabym przedstawić troszkę kontrastujący obraz. To znaczy, ja mieszkam w Szkocji. W Szkocji kościoły są bardzo surowe. jest po prostu kamień i czasami jak się jedzie na przykład w jakieś bardzo takie odległe rejony, to jest naprawdę, tam nie ma żadnych ornamentów, nie ma, czasami nawet nie ma kwiatów. I wydaje mi się, że tutaj można by też spojrzeć na to, że właśnie może młodzież, tak jak powiedział arcybiskup Ajk, potrzebuje właśnie tej prawdy, ale nie takiej jakby słodkiej i pięknej, tak jak ksiądz profesor w Rzymie, to jest normalnie, człowiek czuje się rozpuszczony, bo te dzieła sztuki gdziekolwiek się nie obejrzy, tam wszędzie są te dzieła sztuki, ale czy to rzeczywiście wpływa na wiarę? Bo jedna rzecz to jest wiara i jakkolwiek wydaje mi się, że przez talent też można dotknąć jakoś Pana Boga, bo Pan Bóg daje talent. Jednak wydaje mi się, że tutaj trzeba czegoś bardziej, że tak powiem, dużo głębszego niż taka po prostu sztuka, bądź, nie wiem, posłuchanie muzyki, bądź przeczytanie książki z epoki romantyzmu. Jakby ksiądz profesor mógłby się do tego ustosunkować też. Kolejna rzecz jeszcze, pozdrowienia dla pani z Hamburga, też niedawno tam byłam i rzeczywiście też jeszcze nawiązując do tego, co mówiła jedna ze słuchaczek podczas rozmów niedokończonych z arcybiskupem Ajkiem z Holandii. W Niemczech rzeczywiście też jest podobnie, tak jak w Holandii, że ludzie nie chodzą do spowiedzi. I arcybiskup Ajk bardzo pięknie, dyplomatycznie z tego wybrnął, mówiąc, że spowiedź jest rzeczą bardzo jakby zastrzeżoną pomiędzy człowiekiem i Panem Bogiem i na ten temat, tak powiem, nie powinniśmy skraczać.
On mówił wtedy, pani Anno, że tego w Holandii się nie liczy i jaka jest frekwencja do spowiedzi.
Tak, on powiedział, że się nie liczy, ale to było moim zdaniem też troszeczkę takie, bo to rzeczywiście się nie liczy, bo nie powinno się liczyć, jako, tak jak zgodnie z argumentacją. Tylko jest podobne podejście i właśnie zastanawiam się a propos też tego zakładu Paskala i tak dalej, jak Pan Bóg ogólnie na to patrzy? Bo wiem też, że wielu katolików myśli, że tylko katolicy pójdą do nieba i tak dalej. Jak to się ma, że tak powiem, z tym, że wiele dostaliście, wiele od Was będzie się wymagało. To i jeszcze kolejna rzecz a propos, jeden ze słuchaczy wspomniał o filozofii, o tym, że to jest, że tak powiem, dążenie do mądrości. Ja chciałabym tylko powiedzieć, ksiądz profesor jako jezuita z pewnością praktykuje medytację ignacjańską i tam jest bardzo ważne rozeznanie myśli i tak dalej. I jeszcze chciałam nawiązać do jeszcze a propos tego rozeznania, a propos grzechów, spowiedzi i tak dalej. Czy to nie jest troszeczkę tak, może troszeczkę odbiegnę jakby od tematu, jak w prawie karnym, że jest mens rea, i tu chodzi głównie o intencjonalność, jeżeli chodzi o to, jak, czy popełniliśmy grzech, czy nie. Czy mieliśmy intencje, i tak naprawdę Pan Bóg, mając ten, że tak powiem, mając to narzędzie znania naszej duszy, dokładnie, tylko Pan Bóg jest w stanie, że tak powiem, to ocenić, jak tak naprawdę jest. Ale właśnie powierzchownie, jak tutaj, że tak powiem, wracając do tego pierwszego pytania, jak tutaj zestawić, powiedzmy, takie podejście osoby, która może nie jest wierząca, ale jest, zachowuje się etycznie dobrze i jakoś czuje Pana Boga, ale może nie ma tej łaski wiary, tak jak, nie wiem, pan profesor Liga, powiedzmy. I osoba, która, że tak powiem, jest katolikiem, ma tą łaskę wiary, może nawet chodzi do kościoła, ale, że tak powiem, czuje się w pewnym sensie poza tym systemem, że nie musi pewnych rzeczy wypełniać i może nawet nie patrzy na siebie krytycznie z tego punktu widzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Anno.
Pozdrawiam księdza profesora i ojca w studiu i wszystkich słuchaczy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem kłaniamy się w dalekiej Szkocji. Księże profesorze, bardzo proszę.
No tutaj pani Anna to strasznie dużo tematów poruszyła.
Z notatnikiem nasz słucha chyba, tak notuje różne myśli ciekawe. Oczywiście cieszymy się z tego powodu.
To całowanie własnej ręki to raczej słaby pomysł, ale oczywiście to, że wszyscy na chrzcie otrzymaliśmy misję kapłańską i że Biblia nazywa kapłanem, jedynym kapłanem Jezusa Chrystusa, a potem mówi o ludzie kapłańskim, prawda? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Myślę, że jak tak rozmawiamy o tym, czy by tu nie święcić kobiet, prawda, przynajmniej na diakonów, to jest droga trochę donikąd, jeśli chodzi o kapłaństwo kobiet, bo myślę, że jest niemożliwe, natomiast ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Natomiast trzeba by tutaj odświeżyć na poważnie to, to nauczanie Biblii, nauczanie Kościoła o kapłaństwie powszechnym, w tym również kobiet, bo to nie jest jakieś takie kapłaństwo nijakie, byle jakie, to jest kapłaństwo, chociaż różni się co do istoty od kapłaństwa hierarchicznego, które daje tę kapłańską władzę odprawiania mszy czy też spowiadania, ale to jest bardzo ważna misja bycie kapłanem i wszyscy wierzący na mocy chrztu składają ofiary. Pytanie właśnie, co to znaczy i tak dalej, ale tu nie będę tego rozwijał. Co do zakładu Paskala, no nie jest to jakby najwyższy poziom cnót chrześcijańskich, no ale to jest takie trochę racjonalistyczne, może racjonalne postawienie sprawy, że no jeśli Bóg istnieje, a my go odrzucamy, to ryzykujemy życie wieczne. W związku z tym, no tak licząc plusy i minusy, to byłoby lepiej podążać, żyć tak, jakby Bóg istniał. A niektórzy żyją tak, jakby Bóg nie istniał. No cóż powiedzieć, no myślę, że przepowiadanie chrześcijańskie powinno się trochę odwoływać do innych argumentów. W związku z tym zakład Paskala traktuję raczej jako ciekawostkę, ale nie jakąś ciekawostkę bezsensowną. Jeśli komuś takie postawienie sprawy pomaga w życiu, jakby Bóg istniał, pomimo jego wątpliwości rozlicznych, no to dobrze, nie będę się spierał. Tutaj co do zachowania katolików, którym wiele dano, ale niewiele z tego czasem wychodzi, nie dają dobrego świadectwa. Czasem zachowują się gorzej niż ci, którzy nie są wierzącymi. Oczywiście jest prawdą, że komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, ale też jest prawdą, że to nie jest tak, że ja chodzę do kościoła, bo jestem taki dobry i w ogóle jak chodzę, to mogę się zaliczać do tych lepszych, co chodzą, lepszych od tych, co nie chodzą. Chodzę do kościoła, bo jestem nędzny i słaby i potrzebuję pomocy, potrzebuję łaski Bożej. I pomimo mojej słabej wiary w Kościele, w sakramentach, w Słowie Bożym ją otrzymuję. I teraz to takie gadanie, na przykład pani Anna tego nie mówiła, ale tak mi się to skojarzyło, że czasem no, niektórzy mówią, a tam ja nie chodzę do kościoła, jestem lepszy od ciotki, która chodzi, prawda? Ale my nie chodzimy do kościoła po to, żeby się porównywać, czy jestem lepszy, czy jestem gorszy. Chodzimy do kościoła po to, żeby się polecać Bożemu miłosierdziu. Czy lepszy, czy lepsiejszy, czy gorszy. Wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Chodzimy do kościoła po to, żeby w odpowiednim momencie móc powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Taki jest sens bycia w kościele podstawowy, ale oczywiście no, chciałoby się, żeby ten, kto więcej otrzymał, dawał lepsze świadectwo. Ale jak nie wychodzi, to nie wychodzi. Widocznie ktoś jest słaby i nie potrafi lepiej, głębiej na łaskę otrzymaną odpowiedzieć. Co do tej spowiedzi w Holandii, to no, sami księża ją rozłożyli, bo też teraz takie jest doświadczenie, że jeśli gdzieś na przykład w jakimś miejscu księża regularnie siadają do konfesjonału, to naprawdę ludzie zaczynają się pojawiać. Tylko problem jest taki, że w wielu miejscach na zachodzie księża nie chcą spowiadać. Sami się nie spowiadają albo niewiele się spowiadają i nie chcą siedzieć w tym konfesjonale, bo to jest trudna posługa. Liczyć, nie liczyć te spowiedzi, no oczywiście, że spowiedź pozostaje anonimowa, ale ja tam nie liczę, jak spowiadam, natomiast myślę, że w takich miejscach, gdzie się dużo regularnie spowiada, to czasem warto takie statystyki prowadzić, taki mieć licznik, to wtedy to pokazuje, statystyki też o czymś mówią, choć oczywiście to w sakramencie spowiedzi nie jest najważniejsze, jest na dalekim miejscu, tam ilu się w Wielkim Poście wyspowiadało, ale warto takie dane też mieć. Nie wiem, tutaj troszeczkę też było młodych, o sztuce, o muzyce. Oczywiście, że sztuka i muzyka to wszystko, to nie wystarczy. No, to jest jakiś jeden ze środków, natomiast to może też być takie płytkie i do niczego nie prowadzące. Poza tym komuś podoba się styl romański, komuś gotyk, komuś barok, komuś jeszcze coś innego. Ja przyznam, że lubię takie surowe kościoły, gdzie na przykład jest jakiś jeden krzyż, jakiś ewentualnie fresk czy obraz gdzieś w nawie bocznej, bo barok mnie trochę męczy. Nawet ten nasz piękny kościół del Gesù to tak dostaje oczopląsu po pewnym momencie, ale także te surowe kościoły też mogą przemawiać, ale w nich też jest piękno i też jest sporo rzeczy wbrew pozorom do wytłumaczenia, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. I też taka jakaś konferencja, lekcja o takim prostym, surowym kościele romańskim może kogoś otworzyć bardziej na Pana Boga. I ten ostatni wątek, który tutaj wyłapałem w wypowiedzi pani Anny, no, że są osoby, które tak czują się katolikami, albo mniej się czują, albo no, są wierzące, ale tak nie czują potrzeby bycia włączonymi w działalność parafii, kościoła, jakoś tak po swojemu to wszystko przeżywają. No cóż, wiara jest wydarzeniem takim osobistym pomiędzy mną i Panem Bogiem i mną. Pan Bóg przemawia do mnie, ja odpowiadam. Ale też jest, i to w Biblii jest ewidentne, w Starym i Nowym Testamencie, wiara jest wydarzeniem wspólnotowym. Nikt nie jest samotną wyspą, jak pisał Tomasz Merton. Nikt nie zbawia się w pojedynkę. Pan Jezus po prostu chce, byśmy, mając indywidualny kontakt z Nim, indywidualną relację, byśmy też tworzyli wspólnotę. Bardzo ważne jest, żeby tworzyć wspólnotę. Jeśli ja nawet mniej potrzebuję, to być może inni bardziej potrzebują takiego wymiaru wspólnotowego.
A propos kościołów i piękna, które przemawia, jeden z moich współbraci w Wietnamie, jeszcze brat zakonny, tam gdzie nie można tak głosić swobodnie Słowa Bożego, przynajmniej nie zawsze, zrobił sobie kurs przewodnika po mieście, po stolicy, chyba to jest stolicy, i prowadzi grupy różne wycieczki, po kościołach szczególnie, i tam, mówiąc o kościołach, o wyjaśniając wnętrze kościołów, to jest, podejmuje piękną ewangelizację właśnie w taki sposób, w takiej formie, wykorzystując tę przestrzeń. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym serdecznie pozdrowić pana profesora, ojca prowadzącego.
Księdza profesora.
Księdza profesora oczywiście i ojca prowadzącego i wszystkich redemptorystów. Pochodzę z rodziny robotniczej, wielodzietnej, mówi Mariola Smysłowi.
Witamy pani Mariolu.
Moja mama urodziła się w roku 43 w trakcie wojny i chciałam powiedzieć tylko tyle, że było nas pięcioro. Wychowała nas wszystkich na katolików. Ale to dzięki wyłącznie moim rodzicom, bo pokazywali nam od dziecka, że trzeba iść do kościoła, trzeba uszanować kapłana, trzeba się zawsze pokłonić, trzeba powiedzieć szczęść Boże, trzeba powiedzieć Bóg zapłać z Panem Bogiem. I ja to samo w tej chwili przekazuję. Przekazałam swoim dzieciom i przekazuję moim wnukom. Zawsze, mimo że jadę samochodem, jest krzyż przydrożny, czy jest kościół, robię znak krzyża i dzieci, wnuki na mój wizerunek robią to samo. I jestem po prostu wdzięczna tak samo moim dzieciom, bo prowadzą moje dzieci, moje wnuki do Pana Boga. Są ochrzczone, mają przyjętą komunię świętą, mamy szacunek do kapłana i ja jestem tak zadowolona. To po prostu dorosły człowiek, rodzic powinien pokazać dziecku, gdzie się rodzi to ziarno, gdzie jest ten Bóg i gdzie jest Jezus Chrystus, gdzie jest Matka Boska i gdzie jest kapłan. To jest miejsce, które po prostu człowiek powinien się ukłonić. Kapłan to jest taki człowiek, że po prostu trzeba zawsze się ukłonić, trzeba mieć zawsze szacunek, bo on nas prowadzi do wiary. Ja jestem Bogu tak wdzięczna, moim rodzicom, że tak mnie wychowali, że mogę przekazywać wiarę swoim dzieciom, a moje dzieci swoim dzieciom. Jestem dumna z tego i ja cieszę się w ogóle, że jest takie Radio Maryja, że może głosić Słowo Boże, że mogę słuchać takich audycji jak w tej chwili i to zależy wszystko od dorosłych. Jak rodzic wyprowadzi swoje dziecko i przekaże wiarę, tak trzeba dziecku wpajać, jak właśnie, jak Boga, to do trwoga. To trzeba dziennie. Przez 30 lat miałam bardzo ciężko. Zawsze klękałam na kolana i zawsze się podnosiłam i zawsze z wiarą, z nadzieją i z tą wążliwością i dziękuję Panu Bogu za każdy dzień, że jestem. Dziękuję Najświętszej Maryi Pannie i dziękuję naszemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielu nieba i ziemi i dziękuję za takim kapłanom, jakich mamy jeszcze w Polsce. Niech dziękują za to, co my mamy, naprawdę, bo jest bardzo ciężko i wielki szacunek z Panem Bogiem i serdeczny Bóg zapłać, że mogłam się dodzwonić. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mariolu, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, księże profesorze.
Pani Mariola powiedziała, że wszystko zależy od dorosłych, to znaczy no, wiele zależy od dorosłych. Ja się z tym głęboko zgadzam i trochę czasem my przesadzamy z tą retoryką, że przyszłość zależy od młodych. No wiadomo, że jakby nie było młodych, nie byłoby dzieci, no to nie będzie przyszłości, no bo my pomrzemy i po nas nie przyjdą nowe pokolenia. Ale tak jak to widzimy w dziejach apostolskich, przyszłość zależy od dorosłych, od tych, którzy teraz mają odpowiedzialność, którzy niosą tę odpowiedzialność w rodzinach, w społeczeństwie, w różnych instytucjach, w państwie, także w polityce, prawda? I zależy od tego, co ci dorośli przekażą młodym, jak ich uformują, to od tego zależy przyszłość. Czyli trochę takie też mam wrażenie, że my w Kościele to... No, znowu, bo siły są ograniczone, to trzeba jak mamy tyle sił, tyle środków, tyle czasu, to trzeba popatrzeć, jak to wykorzystać. I teraz, jeśli 80% gdzieś tam naszych wysiłków jest skierowanych na dzieci i młodzież, tak to przynajmniej bywało, to trochę za mało jest na dorosłych, szczególnie młodych dorosłych, tych, którzy będą mieli dzieci, czy już mają małe dzieci. To jest bardzo ważne, żeby wspomagać dzisiaj dorosłych, którzy chcą, choć nie zawsze potrafią, na przykład wychowywać swoje dzieci religijnie, bo napór świata na te dzieci jest bardzo, bardzo duży. Zgadzam się oczywiście z tym, że wychowanie do wiary w Boga, do doświadczenia, to wprowadzanie w doświadczenie Boga, że Bóg jest, że mnie dotyczy, to jest głównie sprawa rodziny, rodziców, chociaż oczywiście różnie to bywa, to znaczy są rodzice, którym się jakoś tak udało wychowywać dzieci religijne, te dzieci trwają przy Kościele i same mają swoje dzieci i dalej przekazują tę wiarę. Czasem rodzice jakby nie popełnili większych błędów i starali się jak najlepiej, żeby wiarę przekazać, no ale jedno, drugie dziecko odchodzi od wiary. I tutaj też to czasem ludzie w konfesjonale opowiadają, szczególnie kobiety, bo to jest takie bolesne, że wszystko robiłam i teraz no, nie chodzi do kościoła, mówi, że nie wierzy. No cóż, człowiek jest wolny i to wychowanie nie polega, nie może polegać na takim zaprogramowaniu, prawda, tak jakby się chciało. I czasem nasze dzieci, młodzi ludzie podejmują jakieś inne decyzje pod takim czy innym wpływem, ale trzeba ufać, że to, co daliśmy im, to odniesienie do Boga, że to przyniesie w swoim czasie jakiś owoc, chociażby te słowa: Jezu, ufam Tobie w godzinie śmierci, a może daj Bóg wcześniej. Ale rzeczywiście to przekazywanie wiary to jest bardzo ważny temat. Przekazywanie wiary w Boga w naszych rodzinach. No tutaj czasem rozmawiałem niedawno ze znajomą nauczycielką w jednym z liceów rzymskich. No mówi, tutaj w szkołach to raczej mniejszość chodzi do na religię, chociaż też tam to różnie bywa. No i te dzieci są jakie są, ta młodzież jest jaka jest, ale mówi mi ta znajoma, że no wiesz, czasem można się dziwić tym dzieciakom, co wygadują, co robią, ale jak przyjdą rodzice, jak poznam rodziców, to się nie dziwię już wtedy, prawda? Czyli problem czasem jest no tam w domu, prawda? I problem w dużej mierze nie jest problemem tych nastolatków, znaczy też, ale jest problemem ich pokolenia, ich rodziców, które jakoś tam się pogubiło, samo straciło doświadczenie Pana Boga, doświadczenie wiary. No w związku z tym trudno dziwić się dzieciom.
Jest Bóg, teologia o istnieniu Boga i jest z nami ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, profesor na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. I odbieramy kolejny telefon, chyba już ostatni, ale zobaczymy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald Toruń. Więc ja serdecznie dziękuję i za to dzisiejsze spotkanie, i za wszystkie inne, które są, i serdecznie pozdrawiam i księdza profesora, i księdza prowadzącego. Ja chciałem powiedzieć, że ja mam taką pamiątkę po moim spowiednikiem w Toruniu, bo jestem z Torunia, był ksiądz Tadeusz Sierpiński. To był psychologiem z wykształcenia i teologiem. No i mam taką pamiątkę, że no, zalecił mi, żeby przeczytał Dzieje Chrystusa Daniela Robsa, ale później, żebym czytał Pismo Święte codziennie. Ja mówię, że ja nie mam Pisma Świętego. No więc wtedy zaopatrzył mnie w pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia, bo to było właśnie wtedy. I to tak pokochałem Słowo Boże właśnie dzięki właśnie temu spowiednikowi, dzięki księdzu Tadeuszowi Sierpińskiemu, jezuicie, który w Toruniu w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha spowiadał. I od tego czasu tak się ułożyło, prosiłem Ducha Świętego, żeby nie opuszczać. Czytałem na głos i czytam, a teraz już ostatnio to, bo przedtem to codziennie otwierałem, kładłem na półkę. A w tej chwili to mam otwarte już Pismo Święte, leży na stoliku i zamiast do internetu coś, jakbym miał chęć po coś znowu tam się popatrzeć, to właśnie wtedy spotykam się ze Słowem Bożym, a więc spotykam się z Bogiem. Ale nie to jest najważniejsze. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie ten wspaniały kapłan jezuita, syn był w ostatniej klasie maturalnej. No i między innymi na lekcjach wychowawczych to było tak, że żeby życie traktować jak stół szwedzki, że się z niego bierze, co się komu podoba, że szacunek dla rodziców polega na tym, żeby ich wysłuchać, ale nie znaczy, żeby ich słuchać. Tylko wysłuchać, nie przerywać, niech sobie powiedzą, niech się wygadają. No i ta pani pedagog wspaniała za przykład dawała swoją córkę, która była w Nowym Jorku, że właśnie korzysta między innymi z narkotyków. No i mojemu synowi tak się to spodobało, że w tej klasie maturalnej w połowie roku w te narkotyki wszedł. I to już była bardzo taka trudna sprawa. Na noce nie przychodził. I właśnie zwierzyłem się, poprosiłem księdza Tadeusza Sierpińskiego. I podjął się spotkań z synem. Tak przemówił do syna, że jeszcze również pokazał mu jakieś takie, nie wiem, czy filmy, czy przeźrocza, z czego te świństwa są robione. Między innymi, że tam nawóz koński, a więc syn dostał poprzez trafne i oczywiście modlitwę. I syn całkowicie rzucił to, tak jakby ręką odjął, co się wydaje, że z narkotykami to nie jest takie proste. I dzięki temu i maturę ładnie zdał, i na studia prawnicze ukończył. No i później jeździliśmy do Kalisza na medytacje ignacjańskie i chciałem dać właśnie świadectwo tego wspaniałego kapłana, wspaniałego spowiednika, wspaniałego człowieka. Bogu dziękuję za to wszystko i syn tak właśnie został ukierunkowany, że absolutnie nawet jeżeli chodzi o alkohol, to nawet na swoim ślubie to miał trudności, żeby się trochę napić. I tak życie poprzez Boga, poprzez właśnie zostało tak, że pragnę serdecznie w tej chwili Panu Bogu dziękuję. Panie Boże, dziękuję za dar kapłanów, za to błogosławieństwo, które mamy. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże, chwała Bogu. Serdeczne Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać,
dla wszystkich
Romualdzie.
Kapłanów. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Romualdzie, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Panie Profesorze, o jezuitach była mowa.
No dzięki za to wspomnienie ojca Sierpińskiego. Miło słuchać historii o tym, jak to współbracia na różne sposoby zdołali pomóc duszom, jak to mówi święty Ignacy, czyli konkretnym ludziom, żeby trwać przy Bogu, a nie przy jakichś modnych, zgubnych rzeczach tego świata. No i myślę, że to, co mówił pan Romuła, to Piśmie Świętym, to tak rozumiem, że kończymy tutaj to nasze spotkanie powolutku. To jest taka dobra trochę też puenta, bo mówimy o Panu Bogu, o poznaniu Pana Boga, głoszeniu Pana Boga. I kto chce poznawać coraz lepiej Boga, ten niech czyta Pismo Święte, zaczynając od Ewangelii. No, są różne metody, jak Pismo Święte czytać. No, trzeba uważać, żeby tam nie utknąć troszeczkę na niektórych ciężkich księgach Starego Testamentu. Dlatego proponuję zaczynać od Ewangelii, bo w Ewangelii, na kartach Ewangelii widzimy Jezusa, prawdziwego człowieka, ale i prawdziwego Boga, Syna Wcielonego, który powiedział, że kto widzi mnie, widzi i Ojca. A oni dwaj, Ojciec i Syn, posyłają nam Ducha, który z kolei właśnie pozwala nam czytać ze zrozumieniem Słowo Boże. Także czytajmy Pismo Święte.
No właśnie, to co mówi Benedykt XVI, że wiara nie jest czymś, tylko wiara jest spotkaniem, jest kimś, a gdzie bardziej spotkać Boga, jak nie w Słowie Bożym. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję, księdze profesorze, za dzisiejszy wieczór, za czas nam poświęcony i za tutaj podzielenie się z nami tą swoją teologiczną kompetencją. To są rozmowy niedokończone, a więc no, temat szeroki jak pan, no nieskończony. My mamy tylko trochę tego czasu. Ale ogromnie dziękuję za czas i za taką tutaj też taką i mądrość, taką i teologiczną, i duszpasterską, bo to myślę, wiele serc poruszyły te tutaj księdza profesora komentarze, uwagi.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.